Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 6 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy aktualnościom. Powiemy m.in. o dzisiejszym kazaniu papieskiego kaznodziei dla Benedykta XVI i Kurii Rzymskiej. Ojciec Cantalamessa nawiązał w nim do kryzysu wywołanego przez pedofilskie skandale. Na zakończenie kolejne rozważanie księdza Waldemara Turka. Zapraszamy. Dekalog zawiera reguły miłości Boga i bliźniego, przypomniał wczoraj papież, zwracając się do ponad 75 tysięcy młodzieży z Rzymu i Lacjum. Wieczorne spotkanie upamiętniało ćwierćwiecze ustanowienia przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży i dziesięciolecie jubileuszu młodych. Przed przybyciem Benedykta XVI na plac świętego Piotra wysłuchano świadectw o owocach kolejnych Dni Młodzieży. Złożyli je małżeństwo, które poznało się na pierwszym z nich, a dziś ma 5 dzieci, aktorka i diakon.
Ojcu Świętemu zadano 3 pytania nawiązujące do hasła tegorocznego Dnia Młodzieży. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pierwsze z nich dotyczyło właśnie życia wiecznego. W improwizowanej odpowiedzi papież zwrócił uwagę, że wprawdzie nie można go sobie wyobrazić, bo wykracza poza nasze doświadczenie, jednak możemy zacząć je pojmować. Do tego trzeba traktować poważnie własne życie, nie marnować go, ale żyć nim w całym jego bogactwie i pełni. Wymaga to miłości Boga i bliźniego.
Żeby kochać Boga, muszę go poznawać. Wtedy wiem, że moje życie nie jest przypadkowe, ale Bóg chciał go od wieków. Jestem kochany, jestem niezbędny, Bóg ma co do mnie plan w całokształcie historii. Moje życie jest ważne, wprost konieczne. Odwieczna miłość mnie stworzyła i oczekuje. Istotne jest, by kochać tego Boga, który stworzył mnie i świat, kieruje historią i towarzyszy mi, oraz kochać bliźniego. Dekalog to tylko wyjaśnienie przykazania miłości. Zawiera, można by powiedzieć, reguły miłości wskazujące jej drogę w istotnych punktach. Rodzina jako fundament społeczeństwa, życie, które należy szanować jako dar Boga, ład seksualny w relacjach mężczyzny i kobiety, ład społeczny i wreszcie prawda. Te istotne elementy wskazują, jak rzeczywiście kochać i znaleźć słuszną drogę. Jest zatem zasadnicza wola Boga identyczna dla nas wszystkich, ale jej zastosowanie w każdym życiu jest różne, bo Bóg ma konkretny plan dla każdego człowieka.
Odpowiadając na pytanie, jak doświadczyć miłości Chrystusa, papież wskazał na znaczenie, jakie ma w tym kościelna wspólnota i modlitwa. Trzecie pytanie dotyczyło stawianych przez Kościół wyrzeczeń, które nieraz wydają się trudne.
Sztuka bycia człowiekiem wymaga wyrzeczeń, a prawdziwe wyrzeczenia, które nam pomagają znaleźć drogę życia, sztukę życia, wskazuje nam Słowo Boże. Pomagają nam one nie stoczyć się w przepaść narkomanii, alkoholizmu, niewoli seksu, pieniądza, rozleniwienia. W pierwszej chwili wydaje się ona wolnością. W rzeczywistości jednak to nie wolność, ale początek niewoli coraz trudniejszej do pokonania. Przezwyciężanie tych pokus przez wyrzeczenia, dążenie do dobra, daje prawdziwą wolność i sprawia, że życie staje się cenne.
Natomiast dzisiaj na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Gwatemali Alvaro Coloma Caballerosa. Środkowoamerykański polityk odbywa w tych dniach europejską wizytę. W jej ramach odwiedził on też Rosję, z którą Gwatemala zamierza ściślej współpracować, między innymi w dziedzinie obronności. W Watykanie prezydent Colom spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowano po wizycie, rozmowy dotyczyły sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa, przestępczości zorganizowanej i spychania na społeczny margines. Zaznaczono dobre relacje Kościół-państwo panujące w Gwatemali oraz wkład Kościoła w rozwój kraju. Podkreślono przy tym doniosłość ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia oraz rolę edukacji.
Ukraińska sekcja Radia Watykańskiego sprawdziła się w latach komunizmu, kiedy to niosła Ewangelię i głos Piotra ponad żelazną kurtyną. Dziś musi się sprawdzić w nowych warunkach, w świecie nowych technologii. powiedział prałat Paul Tyke, sekretarz papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu. Z okazji 70-lecia nadawania przez papieską rozgłośnię programu w języku ukraińskim uczestniczył on wczoraj we Lwowie w jubileuszowej sesji.
Irlandzki duchowny zaznaczył, że rozwój nowoczesnych mediów nie pomniejszył roli radia, lecz ułatwił jego działanie. Sprawił, że dzięki internetowi jest ono łatwiej dostępne. Radio ma przyszłość, ponieważ człowiek zawsze będzie otwarty na słuchanie, zaznaczył ksiądz Tyke. Podkreślił on jednak, że dziś w dobie zacierania się wyraźnych granic pomiędzy różnymi kategoriami mediów, rozgłośnie muszą też oferować treści w formie pisanej i wizualnej. Dla mediów katolickich jest to nowe wyzwanie, powiedział we Lwowie sekretarz papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu z okazji 70-lecia ukraińskiej sekcji Radia Watykańskiego.
Biblioteka Watykańska podjęła się digitalizacji swych rękopisów. Dzieło iście tytaniczne, ponieważ chodzi tu o jeden z największych i najcenniejszych zbiorów na świecie. W sumie zeskanowanych zostanie 80 tysięcy pozycji, liczących 40 milionów stron. Wszystko z zachowaniem jak największej ostrożności, aby nie uszkodzić oryginałów, a przy tym w jak największej rozdzielczości, by z zabytkowych kart odczytać jak najwięcej danych i by zabiegu tego nie trzeba było powtarzać w przyszłości.
O tym niebywałym przedsięwzięciu pisze na łamach L'Osservatore Romano prefekt Biblioteki Apostolskiej biskup Cesare Pazini. Ujawnia on, że przygotowania trwają już od 2 lat. Aktualnie program digitalizacji jest testowany na 23 rękopisach liczących 7,5 tysiąca stron. Obraz będzie zapisywany w liniowym formacie FITS, opracowanym przez NASA i stosowanym m.in. w astrofizyce i medycynie nuklearnej. Wybór tego formatu ma zagwarantować jego bezproblemowe odczytywanie w przyszłości. Obok gromadzenia obrazów pracuje się również nad systemami ich opracowania, które umożliwią przeszukiwanie danych nie tylko w oparciu o sygnaturę czy opisy, lecz przede wszystkim w samym obrazie, dzięki poszukiwaniu podobnych kształtów. Cały projekt digitalizacji rękopisów Biblioteki Watykańskiej obliczony jest na 10 lat.
Największym ludzkim osiągnięciem nie jest zdobywanie przestrzeni i śmiałe rejsy lotnicze, ale pokorna służba, powiedział wczoraj kardynał Tarcisio Bertone w Loreto. Podczas obchodów 90. rocznicy ogłoszenia Matki Bożej Loretańskiej patronką lotnictwa, watykański sekretarz stanu zwrócił uwagę na dalekowzroczną intuicję Benedykta XV, który już w 1920 roku przeczuł znaczenie, jakiego z czasem miał nabrać transport lotniczy. Nawiązał on do pobożnej tradycji o przeniesieniu domku nazaretańskiego anielskim lotem z Ziemi Świętej do Loreto. Na mszy w loretańskim sanktuarium kardynał Bertone wskazał na znaczenie wczorajszej uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Przypomina ona, jak Maryja potrafiła słuchać Bożego przesłania i na nie odpowiedzieć. Ma to być wzorem dla nas, którzy żyjemy w zalewie hałaśliwych informacji i nie zawsze potrafimy usłyszeć to, co naprawdę istotne, powiedział kardynał Bertone. O swym poparciu i solidarności w trudnej dla Kościoła chwili zapewnili Benedykta XVI francuscy biskupi. Zgromadzeni na wiosennej sesji episkopatu wystosowali do papieża list, w którym wyrażają ubolewanie i zawstydzenie z powodu ujawnionych niedawno skandali pedofilskich. Haniebne czyny popełnione przez niewielki odsetek duchownych wypaczają wizerunek Kościoła, ranią wspólnoty wierzących i rozciągają podejrzenia na wszystkich kapłanów, którzy w ogromnej większości wiernie i z radością pełnią swą posługę, czytamy w liście. Francuski episkopat stwierdza również, że ujawnione ostatnio skandale posłużyły do rozpętania oszczerczej kampanii przeciw papieżowi i jego misji. Biskupi zapewniają Benedykta XVI, że w pełni uczestniczą w jego bólu i trudzie.
Głównym tematem zakończonej dziś w Lourdes sesji episkopatu była reorganizacja czekająca w najbliższych latach francuski kościół, aby wspólnoty parafialne mogły się obyć bez kapłanów. Notowany od kilkudziesięciu lat dramatyczny spadek powołań sprawił, że dotychczasowy model funkcjonowania kościołów lokalnych jest nie do utrzymania, czytamy w przesłaniu końcowym podpisanym przez kardynała André Ventrua. Wielkim znakiem zapytania staje się w takiej sytuacji sakramentalne życie wiernych. Uczestniczący w obradach biskupi przedstawili różne propozycje. Zdaniem metropolity Strasburga Jean-Pierre'a Graleta wierni będą musieli zadowolić się samymi liturgiami słowa. Niezbędne też jest przedefiniowanie misji kapłana, który bardziej niż proboszczem rezydentem musi stać się szafarzem objazdowym.
To sam Chrystus cierpi najbardziej z powodu upokorzenia swych kapłanów i bólu, jakiego doznaje Jego Kościół. Jeśli na to pozwala, to dlatego, że wie, jak wielkie dobro może z tego wypłynąć, oczyszczenie Jego Kościoła. Jeśli nie zabraknie pokory, Kościół wyjdzie z tej wojny jeszcze wspanialszy. A tak mediów, wiemy to również z innych sytuacji, w ostateczności przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Powiedział kaznodzieja domu papieskiego w ostatnim kazaniu wielkopostnym dla papieża i jego współpracowników z Kurii Rzymskiej. Uczynię z ciebie niezdobyty mur ze Spiżu, będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo ja jestem z tobą. Ojcze Święty, te słowa Pan Bóg kieruje dziś do ciebie, powiedział ojciec Raniero Cantalamessa.
Swe dzisiejsze kazanie poświęcił on kryzysowi w życiu kapłana. Dla duchownego, który użala się nad swoim losem, Pan Bóg nie ma miłych słów, lecz jedynie wezwanie do nawrócenia. Nie chodzi tu jednak o pierwsze nawrócenie, którego archetypem w historii zbawienia jest święty Augustyn, lecz o drugie nawrócenie, którego najlepszym przykładem jest święta Teresa z Awili. W Piśmie Świętym natomiast przykładem takiego wezwania do drugiego nawrócenia są apokaliptyczne listy do 7 kościołów, powiedział papieski kaznodzieja.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij, słyszymy w Apokalipsie. Wezwanie do nawrócenia przybiera tu postać powrotu do początku zapału i pierwszej miłości do Chrystusa. Któż z nas, kapłanów, nie pamięta wzruszenia, jakie nam towarzyszyło, kiedy uświadomiliśmy sobie, że Bóg nas powołuje do swej służby. Kiedy składaliśmy śluby zakonne, ów entuzjazm z pierwszych lat posługi kapłańskiej. To prawda, dużą rolę odgrywał w tym wiek nasza młodość, ale tu nie chodzi tyle o naturę, lecz o łaskę, a ta sama łaska, która była wówczas, może być i dzisiaj.
Innym aspektem kapłańskiego nawrócenia, na który zwrócił papieski kaznodzieja, jest wierność. Przeciwieństwem tej wierności jest sprzeniewierzenie zaufania Chrystusa i Kościoła, podwójne życie, zaniedbywanie swych zobowiązań, zwłaszcza w dziedzinie czystości i celibatu. Dobrze wiemy z własnego, bolesnego doświadczenia, jak wielkie szkody może przynieść Kościołowi i duszom ten typ niewierności. Jest to prawdopodobnie najtrudniejsza próba, jaką Kościół obecnie przechodzi, powiedział kapucyn.
Innym problemem, który podjął w swym dzisiejszym kazaniu dla papieża i kurii rzymskiej ojciec Cantalamessa, była duchowa letniość.
La tiepidezza di una parte del clero, la mancanza di zelo.
Letniość pewnej części duchowieństwa, brak gorliwości, bezczynność apostolska. Myślę, że osłabia to Kościół jeszcze bardziej niż okazjonalne skandale garstki kapłanów, którym nadaje się wielki rozgłos i od których łatwo też można się odciąć. Dla nas, kapłanów, największym nieszczęściem jest oziębłość serca, mawiał święty Jan Wianney. Oczywiście nie można uogólniać, ale biada też, gdybyśmy milczeli. Pewien świecki powiedział mi kiedyś, w ciągu 20 lat liczba obywateli w naszym kraju wzrosła o 3 miliony, a liczba katolików utrzymuje się na tym samym poziomie. Coś jest nie tak z naszym kościołem, dodał ów świecki. A ja znam nasze duchowieństwo, mogę powiedzieć, co jest nie tak. Wielu bardziej się troszczy o pieniądze i wygody niż o duszę. Są miejsca, w których Kościół jest żywy i ewangelizuje jedynie dzięki zaangażowaniu i gorliwości garstki świeckich oraz ich stowarzyszeń, którym nierzadko robi się problemy i na które patrzy się z podejrzliwością.
Kończąc swe dzisiejsze kazanie, ojciec Raniero Cantalamessa zaznaczył, że obecny czas kryzysu jest sprawdzianem naszej nadziei. Trzeba mieć na uwadze dobro, które Pan Bóg chce wyprowadzić z obecnej sytuacji. Przypomniał on również, że wielkim bogactwem Kościoła są święci kapłani, którzy bez rozgłosu wypełniają swoje powinności.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nic w tym, co mówił, nie budziło mojego sprzeciwu. Augustyn był coraz bardziej zafascynowany sposobem nauczania Ambrożego, a zwłaszcza jego wyjaśnianiem tekstów biblijnych. Pamiętał dokładnie, jak rozczarował się pierwszą lekturą Pisma Świętego. Czytał je wtedy, jak nauczyciel czyta podręcznik jakiegoś przedmiotu wykładanego w szkole, bez pokory, jaka powinna cechować kogoś, kto przez rozważanie słów Bożych szuka życiowej mądrości. Teraz, słuchając kazań Ambrożego, dziwił się sam sobie, jak te same słowa zaczęły przemawiać do jego serca i oświecać jego umysł. Cieszyłem się, że przedstawiano mi dawne księgi prawa i proroków w świetle zupełnie odmiennym od tego, w którym przedtem wydawały mi się one absurdalne. Wtedy, gdy krytykowałem Twoich świętych za poglądy, jakie sam im przypisywałem. A oni mieli poglądy zupełnie odmienne. Z radością też słyszałem, że w kazaniach Ambroży często powoływał się na tekst: litera zabija, duch ożywia. Jakby to była reguła, którą szczególnie mocno chciał podkreślić. Kiedy wyjaśniał takie teksty, które wtedy, gdy je brałem według litery, zdawały się głosić naukę przewrotną i uchylając zasłony tajemnicy, odsłaniał ich sens duchowy, nic w tym, co mówił, nie budziło mojego sprzeciwu. Litera zabija, duch ożywia. Słowa apostoła narodów z drugiego listu do Koryntian musiały pojawiać się często na ustach Ambrożego, skoro, jak mówi Augustyn, stały się one pewną regułą jego nauczania. Ambroży ukazywał, jak wielokrotnie badacze Pisma Świętego nie byli w stanie otworzyć swoich serc i umysłu na to, co kryje się pod osłoną zapisanych przed wiekami tekstów. Jezus zarzuca w dzisiejszej Ewangelii ten sam błąd Żydom, którzy nie odczytali przesłania Starego Testamentu, zatrzymując się na jego literze, a w konsekwencji nie przyjęli posłanego do nich Mesjasza. Porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Współcześni Jezusowi uczeni w Piśmie poświęcali codziennie wiele czasu na czytanie i rozważanie świętych ksiąg. Usiłowali aż do przesady zrozumieć i wyjaśnić poszczególne słowa i wyrażenia, ukazać ich konkretne, dosłowne znaczenie, zapominając o ich głębszym, ukrytym sensie, istotnym dla życia duchowego. Augustyn wyjaśnia: dzięki słowom najzwyklejszym i prostemu stylowi Pismo Święte jest dostępne dla wszystkich, a jednocześnie pochłania całą uwagę ludzi o umysłach poważnych. Dlatego przygarnia do siebie wszystkich ludzi, a niektórym pozwala przejść przez wąskie furtki do Ciebie. Starajmy się, zwłaszcza w czasie zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, otwierać nasz umysł i nasze serca na słowa, jakie Bóg będzie do nas kierował, aby i nam było dozwolone dojść do Niego przez wąskie furtki.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.